Dobry wieczór. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dziś mówić będziemy m.in. o projekcie, dzięki któremu wsparcie dostaną osoby ze spektrum autyzmu, ale też ich rodziny. Porozmawiamy o idei i postulatach 7. Podlaskiego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się w Białymstoku, a także o rynku pracy, bo wkrótce odbędą się targi pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami.
Bez barier.
Utworzenie mieszkania wspomaganego, także wytchnieniowego dla osób ze spektrum autyzmu będzie możliwe w ramach projektu, na które Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Białymstoku dostało ponad 980 tysięcy złotych z Unii Europejskiej. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę w tej sprawie. Pomocą może być objętych około 80 osób z terenu działania białostockiego obszaru funkcjonalnego, czyli miasta Białystok i 9 ościennych gmin, które tworzą ten obszar, m.in. Choroszczy, Czarnej Białostockiej, Juchnowca Kościelnego, Supraśla, Wasilkowa i Zabłudowa. A więcej o tym powiedzą wiceprezes Białostockiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu Marcin Kruchlej, prezes Fundacji Przystanek Autyzm Ewa Ciesłowska i wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś.
Myślę, że ta kwota pomoże w rehabilitacji, w tej pracy takiej, która pomoże spełnić nadzieję odnośnie wspierania osób, którzy chorują na autyzm, to ludzie, którzy potrzebują tego wsparcia i myślę, że bardzo będą szczęśliwi, że będą czuli się potrzebni dla naszego społeczeństwa. I to przyświeca i głównym zadaniem jest, żeby takich ludzi można było przywrócić do normalności, żeby oni czuli się przede wszystkim potrzebni. Tą nadzieję, tą iskrę musimy wykrzesać i ci ludzie potrzebujący są w dobrych rękach i nasza pomoc na pewno tym ludziom się przyda.
W ramach tego projektu zaplanowaliśmy szereg działań, które chcielibyśmy, żeby przede wszystkim skupiały się na wsparciu, którego osoby spektrum autyzmu nie otrzymują gdzieś tam w systemie edukacji. Dlatego zaplanowaliśmy wsparcie asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością pod kątem osób ze spektrum autyzmu. Zaplanowaliśmy utworzenie mieszkania wspomaganego, w ramach którego planujemy prowadzić treningi, między innymi treningi samodzielności, treningi umiejętności społecznych, czy też dawać możliwość tego, żeby także pozostawać samemu na noc i gdzieś tam starać się usamodzielniać w ramach opieki, którą będziemy zapewniali w tym projekcie. Chcemy też zaoferować we współpracy z naszymi partnerami mieszkanie wytchnieniowe oraz usługi terapeutyczne, takie jak terapia pedagogiczna, terapia integracji sensorycznej, fizjoterapia, które mimo tego, że gdzieś tam ich na rynku jest całkiem sporo, to cały czas są potrzebne i są potrzebne także dla tych dzieci, które są jeszcze w wieku przedszkolnym, tak naprawdę od najmłodszych dzieci do tych starszych. Oprócz tego zaplanowaliśmy też możliwość oferowania dziennej opieki wytchnieniowej w ramach takiego centrum, które będziemy tworzyć w tym projekcie.
Jesteśmy partnerem w projekcie i naszym zadaniem jest prowadzenie mieszkania wytchnieniowego. Obecnie jesteśmy na etapie remontu tego mieszkania, które przeznaczyła nam osoba prywatna na ten cel i mamy objąć opieką minimalnie 20 podopiecznych.
No i myślę, że o te różnego rodzaju formy wsparcia nasza oferta dzięki temu się poszerzy i już teraz chcielibyśmy zaprosić serdecznie wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem ze wsparcia, wszystkie rodziny zainteresowane korzystaniem ze wsparcia do tego, żeby weszły na naszą stronę internetową www.kta.bialystok.pl, ponieważ my już rozpoczynamy rekrutację do działań, które są zaplanowane w tym projekcie.
Projekt ma być realizowany do końca przyszłego roku, a partnerem tego projektu jest Fundacja Przystanek Autyzmu. Jej celem, jak czytamy na stronie internetowej, jest prowadzenie działalności na rzecz osób ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami. Głównym założeniem jest stworzenie i prowadzenie ośrodka dziennego i stałego pobytu dla dorosłych osób z autyzmem. Ponadto zakres działań obejmuje prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych, edukacji, rehabilitacji i terapii, w tym także aktywizacji zawodowej i społecznej, organizowanie alternatywnych form pracy, działalność edukacyjną, wychowawczą i oświatową, działania mające na celu ochronę i promocję zdrowia, organizowanie wypoczynku, kolonii, wycieczek, imprez integracyjnych i wyjazdów rodzinnych. To także ma być promowanie i organizacja wolontariatu, działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Fundacja Przystanek Autyzm powstała dzięki rodzicom dzieci ze spektrum autyzmu, mówi prezes Ewa Ciesiłowska.
Zebrało się 13 rodzin, w którym jedno lub dwoje dzieci jest z autyzmem. W tej chwili już nasze dzieci są praktycznie wszystkie dorosłe. I po prostu wpadliśmy na pomysł, żeby założyć fundację. W związku z tym, że zawsze za jakąś fundacją kryje się ten rodzic, bo kto jak nie my zadba o własne dziecko. I postanowiliśmy działać w tym kierunku.
Co robicie?
Na tą chwilę właśnie tutaj wchodzimy w projekt. Mieliśmy jeden mały projekt. Dostaliśmy z ROPS-u dofinansowanie, pojechaliśmy do Ziołowego Zakątka. Chcemy wybudować, stworzyć ośrodek pobytu dziennego docelowo całodobowego. Jako młoda fundacja musimy, że tak powiem, przejść tą drogę przez mękę. Piszemy projekty, no niestety z uwagi na staż nie jesteśmy jeszcze wiarygodni. Urzędy muszą się oswoić z naszą nazwą i dzięki temu projektowi mam nadzieję, że już będzie łatwiej. Budujemy sobie bazę darczyńców, bierzemy udział w różnych akcjach, które organizuje Krajowe Towarzystwo Oddział Białystok. Cały czas staramy się promować, żeby ludzie nas pamiętali, kim jesteśmy, co chcemy zrobić i na razie takie są nasze działania.
A jakie pani są doświadczenia, te prywatne?
W wieku 3 lat, kiedy go posłałam do zwykłego przedszkola, wtedy się zaczęło takie typowe symptomy. Oddalenie od grupy, autostymulacja, chował się pod stół, było bujanie, zakrywał uszy, w ogóle nie miał kontaktu, żadnej interakcji z innymi dziećmi.
Wcześniej pani tego nie zauważyła?
Nie, bo byłam z nim w domu i to, że dziecko mi nie patrzy w oczy, nigdy nie zwracałam na to uwagi, bo kiedy się do niego zwracałam, wołałam, prosiłam, to on zawsze przychodził. Nigdy nie sądziłam, że kontakt wzrokowy jest tak ważny. Aczkolwiek już później, rok trwało, zanim zrobiliśmy diagnozę, jak już weszłam w ten temat, to zauważyłam, że już on od najmłodszych miesięcy już miał te wszystkie objawy, bo jako jedyne dziecko zawsze się mówi, że jak z dzieckiem wychodzi się na spacer, to dziecko śpi. On nie spał.
Teraz ma ile lat?
Teraz już ma 18 skończone.
Terapia przez te wszystkie lata była?
Miał trening umiejętności społecznych, terapia pedagogiczna w młodszych latach, terapia SI i logopedyczna. Obecnie uczy się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w klasie specjalnej. Jest to pierwsza klasa specjalna, która została utworzona w województwie podlaskim w szkole ogólnodostępnej ponad gimnazjalnej. Generalnie już jestem na takim etapie, że codzienne czynności, codzienne obowiązki nie robią żadnego problemu. Mój Kacper jest dzieckiem mówiącym, w sensie mówi, ale nie rozmawia. Ja sobie tak tłumaczę, czyli odpowiada na zadane pytania proste, zgłasza potrzeby, ale nie ma z nim dialogu, tak jak my rozmawiamy. Więc generalnie jesteśmy w stanie się porozumieć i dla mnie to już jest, że tak powiem, normalne. W momencie, kiedy muszę stanąć na komisję, czy do ZUS-u, tak jak teraz, czy na Waryńskiego na stopień, wtedy uświadamiam sobie, że mam to dziecko niepełnosprawne.
Chodzi tutaj o orzeczenie o niepełnosprawności.
Tak, orzeczenie o niepełnosprawności.
Fundacja powstała z inicjatywy rodziców. Czy też chcecie uświadamiać innym, że wczesna diagnoza, a później dobre prowadzenie tego dziecka potrafi przywrócić do społeczeństwa?
Tak, to też jest bardzo ważne, bo spotkałam się sama osobiście z wieloma rodzicami, którzy nie robią diagnozy dla własnych dzieci.
Odsuwają problem.
Odsuwają problem, a mimo to płacą prywatnie za rehabilitację takiego dziecka, ale nie godzą się z tym, nie robią im orzeczeń, gdzie tak naprawdę, jeżeli jest problem, on tak od siebie nie zniknie. To nie ma cudownej tabletki, jest potrzebny drugi człowiek do rehabilitacji. Jeśli chodzi o małe dzieci, to mamy szeroki wachlarz. Tu w przypadku dorosłych, jeżeli wypada już z edukacji, to niestety jest duży problem, bo nie ma nic tak naprawdę i pogodzić się z tym nie da. Muszą też rodzice się nauczyć z tym żyć.
Ale też nie można zapominać o własnym życiu. I między innymi po to są mieszkania wytchnieniowe?
Tak, zgadza się. Mieszkanie wytchnieniowe polega na tym, że zgłasza się rodzic, który ma potrzebę wytchnąć, odetchnąć. Więc w ramach naszego mieszkania będzie je można zostawić w ciągu dnia, na kilka godzin, na cały dzień, a nawet na weekend. My jako fundacja zapewnimy opiekę. Mieszkanie będzie w pełni wyposażone, tak jak mieszkanie w domu i będzie oczywiście zatrudniony terapeuta, specjalista, który ma doświadczenie w tej dziedzinie.
Kiedy ma szansę ono funkcjonować?
Od stycznia 2023 roku. Głównie dla osób z autyzmem, jeśli chodzi o orzeczenie, symbol 12C. Takie są wymagania w projekcie.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Teraz przenosimy się na 7. Podlaski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się w Białymstoku. To była okazja do wymiany doświadczeń, porozmawiania o dobrych praktykach, ale też o problemach. Wśród poruszanych tematów było m.in. to, czy osoby z niepełnosprawnościami mają szansę normalnie funkcjonować poza dużymi miastami. A między innymi o tym rozmawiałam z uczestnikiem projektów dla osób z niepełnosprawnościami pochodzącym z niewielkiej podlaskiej miejscowości, Krzysztofem Kondratem i Katarzyną Kamecką-Lach ze stowarzyszenia Centrum na Wschodzie.
Pracujemy z różnymi grupami i z osobami z niepełnosprawnościami, i z otoczeniem, z organizacjami, z samorządami, na ile się da, żeby niezależne życie było możliwe nie tylko w dużym mieście.
A co trzeba zrobić, albo też co już zostało zrobione, żeby umożliwiać to osobom z różnymi niepełnosprawnościami?
Na pewno dużo rzeczy zostało zrobione od strony legislacyjnej. Jest taki dokument jak Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami. Większość samorządów w tej chwili już wie, że jest ustawa o dostępności. Pojawiają się też inne akty, które zobowiązują do pewnych działań. To powoduje, że pewne rzeczy po prostu muszą się zadziać w naszych gminach, w powiecie, bo chociażby sama funkcja powołania koordynatorów do spraw dostępności, są plany przygotowane, są pewne decyzje, które muszą być podejmowane na dole, ale jeżeli nie towarzyszy temu zrozumienie, po co się to robi, że prawa osób z niepełnosprawnościami to po prostu są prawa na równi z innymi mieszkańcami, po prostu są to prawa człowieka. To są prawa człowieka i to, że ktoś się może dostać na spotkanie organizowane w danej gminie, czy na piknik organizowany dla mieszkańców, to jest prawo także tej osoby, która ma jakieś ograniczenia, jakieś bariery wynikające z niepełnosprawności. Jeżeli nie będzie tego zrozumienia, to te ustawy będą realizowane tylko w takim poczuciu nakazu, a nie będą się przekładać na to, że będzie robione w tych działaniach na dole, czyli w gminach, powiatach, nie będzie robione to tak, aby faktycznie poprawić to życie, a nie tylko, żeby dostosować to, co jest teraz do minimalnych wymogów ustawy. Czasem tak się dzieje.
Bo to, co na papierze, nie zawsze w życiu, a czy jest możliwość mówienia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi, czy też urzędnikowi, pełnomocnikowi, że to się należy, tak jak każdemu innemu, żeby autobus był niskopodłogowy, żeby w urzędzie był podjazd albo winda.
Pochodzę z jeszcze mniejszej miejscowości niż Hajnówka, czy Bielsk Podlaski, czy Siematycze i rzeczywiście nawet autobus do miasta powiatowego jest tutaj problemem często, więc nawet nie autobus niskopodłogowy, ale jakikolwiek autobus dla osób starszych, na przykład osób w jakiś sposób wykluczonych właśnie przez to, że mieszkają w mniejszej miejscowości, wsi czy małym mieście, to jest problem.
Jakie inne problemy, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami w tych mniejszych miejscowościach?
Każdy mierzy się ze swoimi. Mieliśmy na konwencie pana z dysfunkcją wzroku i opowiadał o takich prozaicznych rzeczach, które nam by nie przyszły do głowy, że wchodząc do sklepu potrzebuje pomocy, ponieważ nie jest w stanie czytać przy pomocy jakiejś aplikacji, którą ma w telefonie, co kupuje, jaka jest cena. Więc to są takie rzeczy, które należałoby przedyskutować z samymi osobami z niepełnosprawnościami i też ten postulat padł i my się jak najbardziej pod tym postulatem podpisujemy, żeby wszelkie zmiany, które dzieją się w naszych gminach, powiatach, były konsultowane bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnościami. My na przykład mamy grupę wolontariuszy, to są osoby z niepełnosprawnościami i naprawdę bez wynagrodzenia są gotowe przyjść, jeżeli coś się dzieje, coś jest planowane i podpowiedzieć, jak zrobić, żeby było lepiej, a nie żeby było to zrobione takim minimalnym wymogiem.
Problemy architektoniczne, transportowe, o nich słyszymy od lat, a jak albo czy zmienia się nastawienie mentalne?
Jeżeli chodzi o moją działkę, ja jestem asystentem zdrowia w Centrum Zdrowia Psychicznego w Hajnówce. Jeżeli chodzi o większość zaburzeń psychicznych, jest lepiej, szczególnie jeżeli chodzi o depresję, czy właśnie, dajmy na to, nie wiem, zaburzenia lękowe, o których może ludzie wiedzą trochę mniej, no ale jest lepiej. No, jeżeli chodzi o pewną część schorzeń, które są odbierane jako cięższe albo bardziej piętnujące, bo nawet przez same osoby, które borykają się z tymi schorzeniami, na przykład ja jestem jedną z tych osób, czy żyjącym z doświadczeniem tych schorzeń czy zaburzeń, to jeżeli chodzi o moją działkę.
Czemu służyć ma taki kongres? Wymianie doświadczeń, wypracowaniu postulatów?
My jesteśmy głosem tego środowiska, które jest u nas, na naszym terenie, na południu województwa podlaskiego. Takie spotkania są bezcenne, bo czasem jest to jedyne forum, kiedy można usłyszeć, tutaj były osoby z różnych urzędów, także mające wpływ na to, co się zadzieje u nas. My, jeżeli mamy zaproszenia na takie spotkania, to mimo, że to jest kawałek drogi, przyjeżdżamy, bo wiemy, że ten głos zostanie usłyszany, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo mieszkać tam, gdzie chcą. Nie muszą mieszkać tylko w dużym mieście, bo tam będą mieć najłatwiej. bo będą mieć łatwy dostęp i do osoby z niepełnosprawnością ruchową, mają pewnie więcej podjazdów, są windy i tak dalej. Osoby z każdą niepełnosprawnością czy intelektualną są inaczej postrzegane, bo już ta świadomość jest wyższa. Ale jeśli ktoś chce mieszkać, bo czuje się dobrze tutaj, gdzie się urodził, albo to miejsce, które sobie wybrał, czyli w małym mieście albo na wsi, to ma prawo tam być i to jest jego prawo. Nie możemy odbierać tym osobom prawa do wyboru miejsca zamieszkania, bo to jest jeden z zapisów konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.
Ale trzeba jasno powiedzieć, że też musi mieć tam stworzone warunki, nie tylko przez samego siebie, ale właśnie przez rządzących tym miejscem.
No oczywiście, ale one wynikają dokładnie z tych samych praw, które mają wszyscy mieszkańcy w danej gminie. Jeżeli są to osoby starsze, to co w tym momencie, jak ktoś się zestarzeje, to już nie ma prawa korzystać ze spotkań, które są na pierwszym piętrze, bo się tam nie dostanie. To samo dotyczy osób z niepełnosprawnością ruchu, to samo dotyczy osób z dysfunkcją wzroku, czy ta osoba z góry powinna założyć, że w związku z tym, że nie widzi, to się ma przeprowadzić do miasta. Przecież jest mieszkańcem czy mieszkanką danej gminy, płaci podatki, jest bez względu na to, czy się tu urodził, urodziła, czy wybrała sobie to miejsce, to jej prawa powinny być traktowane na równi z prawami wszystkich tych mieszkańców. Nie można powiedzieć, że ty masz mniejsze prawa, bo nie widzisz.
Bez barier.
A teraz zachęcam do wysłuchania rozmowy z dyrektorką oddziału Fundacji Aktywizacja w Białymstoku, Magdaleną Bobrowską.
Fundacja Aktywizacja zajmuje się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością. Prowadzimy różnego rodzaju wsparcie poprzez doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne. Staramy się jak najwięcej osób z niepełnosprawnościami wprowadzić na rynek pracy.
Jakie są największe bariery? Brak pracy, brak otwartości pracodawców, czy też brak odwagi ze strony osób z niepełnosprawnościami, albo też ich opiekunów i rodziców?
Wydaje mi się, że nie da się tego wszystkiego wrzucić do jednego worka, ponieważ każda osoba boryka się z jakimś określonym problemem, z powodu którego nie może tego zatrudnienia podjąć. Nawet jeśli jest gotowa do podjęcia pracy, na przykład nie potrafi tego zatrudnienia utrzymać. Więc są to różnego rodzaju sytuacje, z którymi się borykamy, albo są to na przykład osoby, które długo nie pracowały i zgłaszają się do nas celem podjęcie zatrudnienia, więc doradca zawodowy dobiera cały proces aktywizacji takiej osoby, mając na celu ten efekt w postaci podjęcia zatrudnienia. Pracujemy z takimi osobami, które mimo że potrafią tą pracę znaleźć, to nie potrafią jej utrzymać. To jest kolejny wątek. A trzeci jest taki, że to są osoby, które nie czują się na siłach, żeby podjąć tą pracę, więc kierujemy ich na wsparcie psychologiczne, na cały ten proces pracy i z doradcą zawodowym, i z psychologiem, często z prawnikiem, bo on też tutaj jest potrzebny na to, żeby później spróbował swoich sił przy podjęciu tego zatrudnienia. Mamy też różnego rodzaju szkolenia, więc można u nas takie szkolenia odbyć, podnieść swoje kwalifikacje, a jeśli ktoś nie jest gotowy na przykład do podjęcia zatrudnienia, to proponujemy mu staż.
By ułatwić niejako tę ścieżkę, pokazać możliwości zatrudnienia, warunki, ale też takiego wsparcia w postaci na przykład jakiegoś stażu, organizujecie targi pracy.
Tak, które są stricte skierowane do osób z niepełnosprawnością. Co roku prezentują się na nich pracodawcy, którzy mają oferty pracy, głównie na otwartym rynku pracy. Nie są to stricte oferty skierowane do osób z niepełnosprawnością, tylko po prostu są oferty, którymi dysponują i są otwarci na to, że mogliby zatrudnić na takie stanowisko osobę z niepełnosprawnością. Te targi już od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem, więc na stałe wpisaliśmy je w jesienny kalendarz pracy naszego oddziału i w tym roku właśnie odbędą się 17 listopada w hotelu Hilton w Białymstoku.
Pracodawcy z jakiej branży?
Niestety borykamy się z tym, że często są to bardzo proste prace, jak pracownik gospodarczy, ochrona, pracownik biurowy, najczęściej poszukiwana praca przez osoby z niepełnosprawnością, ale też często najmniej dostępna i wymagająca jednak jakichś tam wyższych kwalifikacji. My staramy się tłumaczyć pracodawcom, staramy się przekonać, że są dopłaty do wynagrodzeń, można też dostosować stanowisko pracy, więc zachęcamy pracodawców do tego, żeby spróbowali. Poza tym zachęcamy do tego, że różnorodne zespoły też są bardzo fajną formą pracy w firmach. Zresztą my sami jako fundacja 20% osób, które pracują w fundacji, są osobami z niepełnosprawnościami. Też jest dla nas bardzo ważne, że sami dajemy przykład, zatrudniamy takie osoby.
Targi pracy skierowane do osób z różnymi niepełnosprawnościami odbędą się w hotelu Hilton w Białymstoku 17 listopada, a Bez Barier wraca za tydzień.